Witamy w dzisiejszym nagraniu Krzysztofa Sarneckiego, konsultanta biznesowego, przedsiębiorcę, mówcę. I opowiedz nam troszeczkę, Krzysztof, o sobie, czym ty się zajmujesz na co dzień.
Witam serdecznie, Krzysztof Sarnecki. Dziękuję za zaproszenie. Myślę, że to bardzo sympatyczne zderzyć się z młodszym pokoleniem i podzielić się paroma informacjami, ale być może też czegoś się dowiedzieć, jak na przykład tworzy się takie rzeczy, które ty prowadzisz, czego ci gratuluję. Jestem przedsiębiorcą 38 lat, bo mam 54 lata. Zacząłem, jak miałem 16 lat, pochodzę z Krakowa. Po 3 latach wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. 20 lat spędziłem w Stanach Zjednoczonych. Tam prowadziłem firmy, kilka firm. Zbudowałem duże centrum edukacyjne, przez które przeszło 60 tysięcy osób, ponieważ wiem, że ty operujesz z okolic Krakowa, w związku z tym powiem tobie i twoim słuchaczom, że Uniwersytet Jagielloński był oficjalnym patronem mojej instytucji. U niej były robione badania językowe przez Instytut Polonijny. Profesor Miodunka, który był szefem tego instytutu, wraz ze swoimi podopiecznymi u nas przyjeżdżał, robił badania. Nie wiem, czy wiesz o tym, czy twoi słuchacze wiedzą, że tak jak mamy First Certificate in English, to także w języku polskim osoby z zagranicy mogą zdawać First Certificate in Polish, po polsku. I właśnie u nas robiono w tym kierunku badania językowe, pierwsze badania językowe, które szły. I 14 lat temu wróciłem do Polski, jestem tutaj na stałe. Tu prowadzę dwie firmy i w związku z tym to jest ten obszar przedsiębiorczości. Jednocześnie mam firmę konsultingową, pracuję, na przykład na dzień dzisiejszy mam około 60 kontraktów z firmami średnimi i dużymi, niektóre bardzo dobrze znacie z pierwszych stron gazet, niektórych w ogóle nie znacie, bo to są firmy B2B, czy średniej wielkości firmy, które gdzieś tam operują na jakimś polu. To, co robię ze swoim zespołem Quest Change Managers, podnosimy niejako umiejętności i możliwości firmy do tego, aby dawały sobie jeszcze lepiej na rynku, niż sobie dają w tym momencie. Rozwijamy firmy w bardzo różnych obszarach. I to jest tak jakby druga rzecz. I tutaj należę do tej grupy konsultantów dosyć wąskiej. Jestem konsultantem dla firm, nie dlatego, żeby się nie udało i nie prowadzę własnej firmy, bo prowadzę jak najbardziej, tylko dlatego, że to kocham, moja pasja to jest i nie musiałbym tego robić, ale robię to, bo to kocham. I trzeci obszar, którym się, znaczy może nie tyle obszar, inny obszar, którym się zajmuję, to oczywiście negocjacje. Faktycznie jestem zawodowym negocjatorem, mam za sobą ponad 1000 negocjacji, około 800 międzynarodowych, więc myślę, że coś na ten temat wiem.
Tak, osoby, które tylko zobaczą w tytule twoje imię i nazwisko, to na pewno już w jakiś sposób cię znają lub nie znają, będą mieli okazję poznać. Natomiast na pewno kojarzysz się właśnie z negocjacjami, ale pewnie niewiele osób też wiedziało, że jesteś właśnie przedsiębiorcą, że masz za sobą właśnie te 60 firm, tyle negocjacji, więc jest okazja ciebie tutaj poznać troszeczkę lepiej w naszym podcaście. No i główny motyw przewodni tak naprawdę, o co ja chciałbym cię wypytać, z tego względu, że tak jak rozmawialiśmy, ja też, to nie jest mój konik, negocjacje, więc będą to takie laickie pytania troszeczkę.
Bardzo ciekawe, bardzo fajne, bo one są życiowe i to o to chodzi, tak?
Tak, to są pytania tej pierwszej potrzeby, prawda? Bo to, co dalej wnikniemy w tą strukturę, no to już jakby ty wiesz i osoby, z którymi ty pracujesz, ty negocjujesz. Więc motyw przewodni mamy taki, jak skutecznie negocjować? Takie ogólne pytanie, więc może najpierw, bo umówmy się, z negocjacjami najczęściej mamy do czynienia właśnie na wyższym szczeblu, ale też mamy tą stronę negocjacji życiowych, codziennych, czyli negocjujemy pewne rzeczy, ponieważ chcemy dojść do jakiegoś porozumienia, chyba to wynika nawet z terminu negocjacje. Jakbyś mógł powiedzieć, czy negocjacje w pierwszej kolejności przydają się menadżerom? Czy umiejętność negocjacji przydaje im się?
Bardzo fajnie to powiedziałeś, prawda? Bo mamy kompleksowe negocjacje, negocjacje złożone, tak? I one szczególnie jakby przynależą do obszaru zarządzania, do obszaru sprzedaży, nawiązywania kontaktów, podpisywania kontaktów biznesowych i tak dalej. Ale słusznie zauważyłeś, że negocjacje są na co dzień. Właściwie my non-stop negocjujemy, bo non-stop coś chcemy od kogoś, tak? Jeżeli pójdziemy tak głęboko, to słowo negocjacje naprawdę obejmuje wiele. Negocjacje możemy bardzo różnie podzielić. Mamy na przykład negocjacje relacyjne i nierelacyjne. Negocjacje relacyjne to jest 99,9% negocjacji, bo bardzo ważne jest, co się dzieje w czasie negocjacji i po. Natomiast są takie negocjacje nierelacyjne, na przykład jeżeli ktoś negocjuje z kimś, kto zatrzymał zakładników, prawda? To nieważne, jakie będą relacje po. Ważne jest, żeby tą sytuację rozwiązać. Oczywiście to nie do końca jest prawda, bo dzisiaj przy udziale mediów to nawet takie negocjacje będą brały pod uwagę, co także dzieje się po, ale jednak tutaj mówimy o pewnej specyficznej sytuacji. Są bardzo różne typy negocjacji, ale faktycznie jeżeli mówimy o negocjacjach w ogóle, to trzeba zadać sobie pytanie, czy mówimy o obszarze tym, jak sobie dawać radę z codziennością, czyli na przykład jak osiągać efekt negocjacyjny pod tytułem chcę przekonać kogoś do czegoś, albo chcę, żeby ktoś ze mną współpracował, albo chcę, żeby ktoś się ze mną pogodził, albo chcę, żeby doszło do tego, żebyśmy wspólnie zobaczyli jakieś rozwiązanie dla problemu. I to jest jakby jeden obszar, to jest ten życiowy. To masz absolutną rację, że to jest właśnie codzienny. Mamy także obszar, który ja nazywam zawodowymi negocjacjami. To jest ten obszar, gdzie jest duża kompleksowość, gdzie wchodzi wiele wektorów, które będą decydować o efekcie końcowym. No i tutaj mówimy właśnie o negocjacjach dla menedżerów. No ale z drugiej strony, jeżeli menedżer negocjuje warunki zatrudnienia z kimś, kogo chce zatrudnić, to też są negocjacje. No i to też są negocjacje menedżerskie, a więc to nazwaliśmy sobie pewien obszar.
Okej, w porządku. Czyli tutaj mamy taki element, na pewno komuś jakby weszło to w myśl, że mogą to być pewnego rodzaju manipulacje. czy jakiś element manipulacji, oczywiście mówię nie w pejoratywnym sensie, tylko w tym, że osiągamy efekt, ale on jest bardziej win-to-win niż taki powiedzmy jednostronny, nie? Więc jakby
same... Pozwól, że wejdę w słowo i podzielę się z tobą i z twoimi słuchaczami pewną ważną informacją. Wyklarujemy pewne rzeczy. Otóż myślę, że warto jest, aby uwspólnić sobie nomenklaturę. Ja proponuję, aby słowo manipulacja używać tylko w sensie pejoratywnym. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli ktoś manipuluje, to znaczy nie ma podejścia win-win, wygrana-wygrana, tylko ma podejście takie. Ja chcę osiągnąć swoje, wszystko jedno, co się będzie działo po drugiej stronie. Czyli nie interesuje mnie, co po drugiej stronie. Czyli ja dążę do własnego efektu bez względu na to, co się stanie z drugą stroną. Lub nawet to, że drugorzędną kwestią, co się dzieje z drugą stroną. Podejście win-win to jest podejście, w którym my rozumiemy, że istnienie, współistnienie na padole ziemskim i jego jakość zależy od tego, czy my myślimy perspektywicznie. I dlatego tu się pojawia win-win. I na przykład jeżeli my negocjujemy jakiś kontrakt, to przecież będziemy go realizować w przyszłości. Niezwykle rzadko zdarza się sytuacja, że ja negocjuję coś, po czym się rozchodzę, kupiłem, wziąłem tą rzecz i się więcej nie spotkamy. Prawda? W biznesie prawie czegoś takiego nie ma. Dzisiaj jeszcze w dobie internetu, nawet jak się rozchodzimy, to pozostaje coś, co jest wrażeniem po tym wszystkim. Ktoś się dzieli informacjami. W związku z tym manipulacja to jest podejście takie, w którym my osiągamy efekt, nie zwracając uwagi na to, co się stanie z drugą stroną. Na przykład rodzic, który robi smutną minę, pokazując swoje niezadowolenie dziecku, prawda? Dziecko pokazuje też swoją stronę myślenia. W pewnym momencie rodzic mówi, jest mi przykro, że tak jest. Dziecko idzie do pokoju, a rodzic do drugiego rodzica się uśmiecha. Popatrz, jaki ten ma fajny charakter. Nie? Czyli jako ten smutek na twarzy pokazany dziecku, on nie jest manipulacją, tylko jest swego rodzaju decyzją o wpływaniu na tego małego człowieka w kierunku jego dobra. Tak? Natomiast jeżeli ktoś zaczyna się uśmiechać po to, żeby przekonać kogoś do czegoś, ktoś mówi, dobra, ściska dłoń, wychodzi, a tamten mówi, a ten po tej stronie, co się uśmiecha, mówi, ale mi się udało go nabrać, no to wtedy to będzie manipulacja. Więc jeżeli to rozgraniczymy, czyli mamy różnicę między wpływem na drugiego człowieka z intencją pozytywną, i mamy manipulację. Oczywiście bardzo często ta granica pomiędzy jednym i drugim może się zatrzeć. I to jest kwestia interpretacji. Będą ludzie, którzy nazwą czyjś wpływ negatywny i tak dalej, no ale na tym polega życie. Nie ma tej jednoznaczności, tak? Coś jest bardziej, mniej szare. To jest kwestia też systemu wartości. Ktoś będzie robił coś w imię systemu swojego wartości i on w swoich fundamentach będzie pozytywny, ale gdzieś trzeba podjąć decyzję. Decyzję podejmujemy mniejsze zło, większe zło. No i kto to oceni, mniejsze i większe. Więc ta relatywność tutaj, czy ten relatywizm, on istnieje. Jednocześnie trzeba wiedzieć, z czego się wychodzi. I teraz tutaj od razu powiem o takiej bardzo ciekawej kwestii. Mianowicie świat dzieli się na obszary, które negocjują relacyjnie i transakcyjnie. Większość, zdecydowana większość świata, Azja, cała Azja, wszystkie kraje arabskie, cała Afryka, Ameryka Łacińska to są negocjacje relacyjne. Natomiast obszary takie jak na przykład południe Europy, czy na przykład Rosja, Ukraina, czy takie tereny jak Gruzja i tak dalej, tam jest już mieszanina tematów, ale kiedy pojedziemy do zacofanej Europy Zachodniej, bo dzisiaj najbardziej zacofanym obszarem geograficznie jest oczywiście Europa Zachodnia. Czyli jeżeli mówimy sobie na przykład o Francji, o Danii, o Niemcach, o Holendrach, o Szwedach, to tam jest najmniejsza wiedza, najmniejsza świadomość i najmniejsze parcie do zdobywania wiedzy. I między innymi tamten teren charakteryzują tak zwane negocjacje transakcyjne. Co to znaczy? Zamiast skupiać się na zbudowaniu relacji, bo będziemy dalej współpracować, skupiamy się, po angielsku się mówi tak zwanym subject matter, czyli na konkretnej rzeczy, na konkretnym kontrakcie. To jest typowe na przykład dla Niemców. Prawda? I w związku z tym relacje, znaczy te negocjacje transakcyjne są uważane za bardzo prymitywne. One są nazywane w języku biznesowym neandertalskimi. Oznacza to, że skupiamy się na technicznych sprawach, a przecież będą to realizować ludzie. Dlatego skuteczność negocjacyjna, a przede wszystkim realizacyjna w takim obszarze jest. I w ten sposób już pokazałem tak jakby dwa światy. Tu jest ciekawa rzecz. Już zakończę tą moją wypowiedź, pozwolę ci zadać pytanie, ale to jest niezwykle ciekawe. Otóż negocjacje relacyjne przypadają w większości sytuacji na tę część świata, którą nazywamy polichroniczną. I mamy też monochroniczną. Co to jest polichroniczna? Polichroniczna kultura to jest taka, która traktuje czas bardzo relatywnie, to znaczy równolegle. Na przykład u Arabów negocjuje się, w pewnym momencie ktoś wchodzi po godzinie negocjacji. Jakiś inny Arab. Wstaje ten główny szef, który negocjuje po tej stronie jest na przykład jakiś Europejczyk, podchodzi do tamtej osoby, witają się, całują się i wychodzą. I nie ma ich na przykład 40 minut, tego głównego. Ty siedzisz, jak nie wiesz o co chodzi, to mówisz, coś jest, o ciebie dbają, dadzą ci je, rozmawiają i tak dalej. Pamiętaj, pytasz, ale o co chodzi? A tam po drugiej stronie jest odpowiedź, to brat przyjechał. A rodzina jest stawiana zdecydowanie wyżej u Arabów. I w związku z tym spodziewane jest to, że druga strona uwzględni to i nie będzie się tym denerwować. No to co, że teraz nie rozmawiamy? Pogadamy dzisiaj, później, albo jutro. Możemy pogadać za tydzień. Na przykład i ja, jeżeli ty chcesz nawiązać kontakt, najpierw pójdziesz 3 razy na kolację, na obiad, na którym nie będzie słowa na temat biznesu. Będziecie się poznawać. Dopiero gdzieś tam w perspektywie jest jakiś moment, kiedy cię poznają, zaakceptują, wtedy zaczynasz rozmawiać. I to jest ten obszar polichroniczny. Natomiast monochroniczny to jest na przykład Japonia, która traktuje już bardziej stricte czas, punktualność i tak dalej. No i oczywiście kraje Europy, szczególnie Europy Zachodniej, o której powiedziałem. Bo już kultury takie jak Hiszpania, jak Włochy, prawda, znamy słynne maniana albo domani po włosku. Jutro, co to znaczy? To znaczy być może nigdy, być może, a być może tak. No i to jest właśnie kultura też semipolichroniczna.
No, powiedziałeś dużo bardzo ciekawych rzeczy, takich terminów, które są też dla mnie nowe i na pewno dla wielu osób. Te negocjacje kojarzą się wręcz magicznie z takim pięknym jakimś pokojem konferencyjnym, gdzie wchodzimy i właśnie jest taka atmosfera biznesowa. Coś, co ja osobiście bardzo lubię, dlatego tak fajnie na to spoglądam, ale też wpadło mi do głowy to, że jest taka duża różnica między krajami i właśnie negocjacjami w tych krajach i też łączy się to w jakiś sposób, kojarzy mi się z typem osobowości, z osobą taką relacyjną, a jednocześnie w innych krajach z osobą bardziej taką powściągliwą, kalkulacyjną, taki styl tak zwany, jak ktoś czytał Strategię Milionera, to będzie znał ten termin. No i tak
super to nazywasz.
No i właśnie dlatego tak jakby, wiesz, zastanawiam się, czym różnią się negocjacje za granicą od tych polskich, nie?
No to ja tu zaadresuję ten temat, bo to, o czym powiedziałeś, to jest bardzo ciekawe. Powiedziałeś osobowości. Niezależnie od kultury mamy różne typy osobowościowe. Wczoraj byłem na takiej konferencji Transport Managera w Gdyni i właśnie prezentowałem różnicę między negocjacje z Włochami, negocjacje z Francuzami i negocjacje z Niemcami. Tak mnie poproszę. I mówiłem też o osobowości. No i ja dam taki krótki pokaz, czym są osobowości. Oczywiście ja znam wiele podziałów osobowości. Na co dzień, kiedy ja wchodzę i spotykam się z kimś, ja nie analizuję pod kątem takim, że ja sobie przykładam szablon, bo ja już jestem dalej, u mnie tu już jest automatyka. Patrzę na fizjonomię, patrzę na charakter, na zachowanie i powiedzmy, ja mam 30 sekund, minutę do tego, żeby wiedzieć, z kim mam do czynienia. Oczywiście czym dłużej rozmawiamy, tym wiemy lepiej. Ale takim bardzo fajnym sposobem spojrzenia dla osób, które nie znają się na negocjacjach, ale chcą już sobie pomóc, to jest taki podział na kobrę, lwa, psa i ślimaka. I wyobraźmy sobie teraz, że mamy dwa typy dominatorów w czasie negocjacji, bo są osobowości dominujące, które przejmują inicjatywę, one chcą rządzić w czasie negocjacji, tak? I mamy też typy, które nie są dominujące, które są takie albo współpracujące, albo troszkę ulewne. I teraz kobra i lew to są dominujące, a pies i ślimak to są niedominujące. I teraz tak, kobra to jest taka kalkulacyjna, jak powiedziałeś, na zimno, patrzy się, obserwuje, mówi tak, nie. I teraz jak z taką kobrą negocjować? No błędem jest dużo do niej mówić, bo ona nie lubi dużo gadania. Na przykład Niemcy to bardzo często są kobry, prawda? Bardzo często przymykają lekko oczy, mrużą, analizują, to znaczy analitycy. Jeżeli ktoś wie, co to jest podział osobowości w takim modelu extended disk, to jest kolor niebieski, inżynieryjny, zero-jedynkowy. I teraz z taką osobą trzeba rozmawiać tak, że trzeba pokazać dobre przygotowanie, strukturę rozmowy, a następnie zadawać im pytania otwarte, tym kobrom. One się wtedy otwierają. Czyli nie można powiedzieć, czy pan jest zainteresowany tym, bo on powie tak, a tamto nie. No to nie porozmawiasz. Ale jeżeli powiesz, moje spojrzenie na państwa sytuację idzie z dwóch kierunków. Kierunek A, kierunek B. Który dla pana jest ważniejszy i z czego to wynika? Tak? No i wtedy kobra musi odpowiedzieć, ważniejszy jest B na przykład, a wynika to z tego, że. I on się otwiera. I wtedy zaczyna już z tobą rozmawiać. Kobra jest powściągliwa, dobrego słowa używać, kalkulacyjna, analityczna. Natomiast lew to jest taki, że on wchodzi na salę, to mówi tam, no co, negocjujemy, tylko nie będzie ze mną łatwo. On od razu pokazuje, proponuje, kawy się napijemy, tak, on jest królem i tak dalej. Jak negocjujemy z lewem? Jego trzeba umieć docenić, on potrzebuje docenienia, nie wolno z nim walczyć tak strasznie konfrontacyjnie. Trzeba go pochwalić, ale też czasami trzeba mu dać to, na czym mu bardzo zależy. Wiecie, co on wtedy zrobi? On wtedy odda ci wszystko inne, a na końcu ci odda też to, co na początku nie chciał oddać. Oczywiście ja to mówię tak, śmiechem. Czego lew nie lubi? Lew nie lubi lizusostwa, nie lubi słabych osobowości. Także trzeba umieć lwu się także postawić w sposób merytoryczny, fajny, ciekawy, niekonfrontacyjny. I to są te dwie osobowości. Jak już wiemy, mamy takie osobowości wśród nas. Ktoś chodzi do szkoły, chodzi na studia, jest w firmie. I teraz mamy jeszcze dwie inne osobowości. Mamy ślimaka. Ślimak to jest taki, który jest cichy, spokojny. Przede wszystkim on się boi. Rzadko w negocjacjach spotyka takie osobowości, ale są na niższy szczebla. Co mu trzeba dać? Trzeba dać mu bezpieczeństwo. Jak mu się coś proponuje, to alternatywnie. Najpierw niech sobie spróbuje. Trzeba pokazać społeczny dowód słuszności, czyli na przykład to, czy ktoś inny już z tego korzysta, prawda? A jaki jest pies? Pies jest kochany. Pies mówi tak. Cześć! Tak a propos, ty masz taką mieszankę lwa i psa. Nie wiem, czy wiesz. Ty jesteś taką osobowością. Mieszanka lwa i psa. Tak? I uwaga, pies mówi tak. Fajnie, że jesteś. Chcę pogadać. Na pewno się dogadamy. I bardzo dużo ludzi robi błąd. O, z nim to się prosto dogada. I co robi? Zaczyna przejmować inicjatywę, mówić dużo, dominować. I pies nie jest głupi. Pies ma głęboką mądrość, bo polega to na tym, że stwarza fajną relacyjność, atmosferę. Na to nie znaczy, że jest ciemiebity. No i to jest ta osobowość, z którą po prostu trzeba rozmawiać partnersko. Trzeba jej pozwolić się zaistnieć, poczuć dobrze w towarzystwie. Też jest merytoryczna strona ważna i tak dalej. I w ten sposób mamy cztery osobowości. Widzimy to?
No fajnie, fajnie to wytłumaczyłeś. To jest chyba taki najjaśniejszy podział, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś myślę, czy ktoś, kto na przykład jest już w negocjacjach na jakimś właśnie wyższym szczeblu, chociaż powiedziałeś, że na niższym, będzie takim ślimakiem, bo
czy on... Rzadko będzie.
Ale czasem może się zdarzyć, tylko że to jest chyba słaby negocjator, nie?
No, można powiedzieć w ten sposób. Życie pokazuje, że żeby się przebić do eszalonów zarządczych, no ślimakiem nie możesz być. Ale czasami się zdarza, że ktoś poprzez swoją konsekwencję, bo ślimak to nie jest łajza, żeby była jasność. Ślimak to nie jest jakiś nieudacznik. Tak? Ślimak to jest po prostu pewna osobowość, która ma sobie pewną delikatność, ma obserwację, ale nie chce dominować. Natomiast jeżeli on ma w sobie konsekwencje, ślimak daleko zajdzie. Znamy różne bajki o o króliku i ślimaku, tak? I ślimak wygrał wyścig, dlatego że był konsekwentny, prawda? A królik tylko na zrywach szedł. Także zdarzają się, ale mówię rzadziej, tak? No bo trzeba mieć tę siłę przebicia. Poza tym menedżerowie muszą być liderami. No to ślimak rzadko jest liderem. Dlatego tutaj rzadziej spotykam. Ale powiedziałeś też bardzo ciekawą rzecz zadałeś ciekawą rzecz o negocjacje międzynarodowe, prawda? Czym się różnią na przykład od tych, które są w Polsce? Jeżeli chcesz, to mogę tutaj dwa słowa na ten temat powiedzieć.
Tak, jak najbardziej.
Okej, okay. No przede wszystkim powiem w ten sposób. Polacy są bardzo dobrymi negocjatorami. A teraz szczególnie już, ponieważ Polska jest dzisiaj numer jeden krajem, jeśli chodzi o wiedzę biznesową. Średnia statystyczna wiedzy w obszarze sprzedaży, w obszarze zarządzania, w ogóle świadomości, jakie zachodzą zmiany, w Polsce jest zdecydowanie najwyższa spośród wszystkich krajów w Europie. A najbardziej zacofanym i ustecznionym obszarem, tak jak powiedziałem, jest Europa Zachodnia. Ta środkowo i północno-zachodnia. Tak? Paradoksalnie Hiszpanie, Włosi, Grecy są lepiej przystosowani do zmienności środowiska, do tej polichroniczności, a taki dzisiaj jest świat. Więc oni lepiej się będą na dłuższą metę odnajdywać, już nie mówiąc o tym, że relaksyjność pomaga w budowaniu kontaktów i też zawieraniu jakby umów i tak dalej. Natomiast Polacy oczywiście mają swoje obciążenia, mają swoją charakterystykę. Polacy są coraz bardziej zbliżeni do Amerykanów. My jesteśmy w ogóle narodem bardzo zbliżonym do Amerykanów, jeżeli chodzi o taki obszar i komunikacji i podchodzenia do pewnych spraw. Nie jesteśmy identyczni, mamy duże też różnice, tak? Nam na przykład brakuje jeszcze asertywności, brakuje nam domykania kwestii w sposób bardzo konkretny, brakuje nam jeszcze trochę upraszczania i tak dalej. Ale biorąc pod uwagę świadomość i styl negocjacji, mamy bardzo fajny, ciekawy, bo mamy merytoryczny, konkretny i on jest coraz bardziej zwarty. Przede wszystkim mamy świadomość, o co chodzi. Natomiast międzynarodowe to już są bardzo, bardzo różne. Bo na przykład jak przygotowałem ostatnio Turków do negocjacji z Norwegami, no to mówimy o dwóch pewnych kwestiach skrajnie różnych kulturach. Prawda? I nie możemy powiedzieć, że międzynarodowe są takie, a polskie są takie, no bo Turcy zupełnie inaczej negocjują niż negocjują Norwegowie.
Tak, tak, tak. No, ewidentna skrajność też taka kulturowa, nie? Ale jak widać, mogą się dogadać, jeżeli dobrze się do tego przygotują, bo to jest kwestia tego, żeby poznać daną kulturę też, bo to jest taki wyraz dużego szacunku, a jeżeli my pokażemy właśnie, że nie znamy tej kultury, że nawet minimum nie przygotowaliśmy, to chyba nie ma mowy nawet już o przechodzeniu do jakichś negocjacji, nie?
Popatrzcie, to co teraz powiedziałeś, że jesteś laikiem, że się nad nim, ale widzisz, twoja świadomość, to jest taki komplement w twoim kierunku, ale sobie na to bardzo konkretnie, merytorycznie zasłużyłeś. Widzisz, ty masz tę świadomość, to jest pierwsza rzecz, którą ty nazwałeś, która jest kluczem do negocjacji. Wyobraź sobie, że gdybyśmy byli teraz w Niemczech, w Luksemburgu albo w Belgii, to większość ludzi od tego nie zacznie. Ty zaczynasz od tego, najpierw muszę poznać drugą kulturę, muszę naprawdę wejść w buty drugiej strony. Tak, tak a propos, kiedy przygotowałem Turków do negocjacji z Norwegami, zadałem im pytanie, jak myślicie, jak was postrzegają Norwegowie? Oni kompletnie nie mieli pojęcia na tym etapie. Ja im powiedziałem, postrzegają was jako najeźdźców, boście napadli Europę w ich oczach. Chociaż Wikingowie też napadali, więc później żeśmy sobie fajnie pogadali. Postrzegają was jako tych, którzy są niepunktualni. Postrzegają was jako muzułmanie, więc nie wiadomo, czego można się spodziewać, biorąc pod uwagę, co się dzieje na świecie i tak dalej. I oni tak patrzyli na mnie i mówili, naprawdę? Ale przecież my budujemy wiele obiektów, my jesteśmy solidni. A ja mówię, tak, tylko wy zadaliście mi pytanie, właściwie ja wam zadam pytanie, jak oni was postrzegają, a nie jacy jesteście. Bardzo fajnie było. I jak oni się przygotowali do negocjacji? Otóż negocjacje zaczęli tak. Szanowni Norwegowie, zanim zaczniemy rozmawiać, to chcieliśmy wam powiedzieć, że my Turcy zdajemy sobie z tego sprawę, że my jesteśmy bardzo różni kulturowo i wiemy, jak nas postrzegacie. Przynajmniej taki jest stereotyp. I oni zaczęli mówić, jak oni nas postrzegają. Że postrzegacie nas, że jesteśmy najeźdźcami, że muzeum i tak dalej. I teraz pytanie, co po drugiej stronie. Norwegowie zgłupieli. Oni się tego nie spodziewali, że jest taka otwartość. Tak? I momentalnie wyparowało z nich wszelkie rodzaje obiekcji i powiedzieli, I Turcy na koniec powiedzieli tak, dlatego dajemy wam znać, że zapoznaliśmy się z waszą kulturą na tyle, ile mogliśmy, będziemy chcieli to respektować, mamy szacunek do własnej i mam nadzieję, że właśnie nasze negocjacje pójdą w kierunku takim win-win, gdzie my uznamy siebie nawzajem i znajdziemy rozwiązania na różnego rodzaju typu sytuacje, które będą uwzględniać obie strony. No, Norwegowie zgubili i wszystko poszło już zupełnie swobodnie. To tak a propos właśnie różnic kulturowych.
No to sugeruje taką bardzo dużą solidność już na starcie, bo już nawet fakt, że otwartość i tak dalej, ale samo to, że oni się przygotowali, to już znaczy, że podeszli do tego poważnie. A powiedziałeś też o Polakach, że tak jakby przedstawiłeś nas Polaków jako osoby bardzo mocne merytorycznie, biznesowo. Domyślam się, że dlatego, że przez to, że byliśmy w tyle, mamy taki pęd do nauki, bo nie dostaliśmy też jakby nic w spuściźnie, żebym to tak dobrze określił. Ale to, czego brakuje Polakom, moim zdaniem, nie wiem, co ty o tym sądzisz, to jest tak jakby, co może przeszkadzać też poniekąd w negocjacjach, moim zdaniem, to jest brak takiego nie tyle umiejętności, a bardziej blokada przed reklamowaniem siebie. Takiego przedstawienie siebie jako, że ja mogę się samym sobą pochwalić, że to nie jest chwalenie się, tylko to jest po prostu zareklamowanie siebie jako jako na przykład personal brandu. O.
I tutaj fajnie to nazywasz, jak zamienisz słowo zareklamować się na rzetelne przedstawienie, ale otwarte, też asertywne, to już to troszeczkę zmienia profil, prawda? Jak dodamy słowo rzetelne, masz rację, nam troszeczkę tego brakuje, my czasami się krygujemy, ale, i to ale jest bardzo silne. Mianowicie, kiedy ja mówię o tym, że Polacy są zdecydowanie numer jeden, mówię to o statystyce. Ciągle wśród menedżerów Polaków jest masa ludzi, którzy nie mają pojęcia, co to są negocjacje. I idą stereotypem, no bo popatrzmy się teraz na takie rzeczy. Mianowicie, w negocjacjach są cztery podstawowe prawa. Nigdy nie powinno się atakować, nigdy nie powinno się bronić, nigdy nie powinno się, no i tutaj właśnie to hasło, argumentować i nigdy nie powinno się negocjować ceny. To są cztery fundamentalne prawa zawodowych negocjacji. Nie broń się, nie atakuj, nie argumentuj i nie broń ceny. Znaczy nie negocjuj ceny. I w tym momencie w większości głów, które nie miały z tym kontaktu, mówią: panie, ale pan chrzanisz farmazony. To co ja mam robić w tych negocjacjach, prawda? A tu się okazuje, że już jest w Polsce z 500 000 osób, które doskonale wiedzą, na czym to polega. Bo tyle osób fizycznie skorzystało ze wsparcia naszej firmy w bardzo różnych konwencjach, bezpośredniej współpracy, ale też, na konferencjach, na różnego rodzaju spotkaniach, abstrahując od oczywiście kanału YouTube, na którym jest tam kilkanaście milionów otwarć, biorąc pod uwagę obydwa kanały, które prowadzę. I w związku z tym statystycznie jest o wiele lepiej, natomiast ciągle to jest jeszcze duża luka. No, ja jeszcze podam taki przykład. W negocjacjach zakupowych, prawda? Bardzo często ludzie mówią tak: no wiesz, ale ja jestem zakupowcem, to ja jestem w lepszej sytuacji. Dla zawodowego negocjatora zakupy i sprzedaż to jest dokładnie to samo. Nie ma żadnej różnicy. Czyli jeżeli ktoś uważa, że jako zakupowiec z tej silnej strony wychodzi, to znaczy, że już nie ma wiedzy negocjacyjnej takiej, która pozwala mu optymalizować lub nawet i maksymalizować efekt. I tak a propos, w negocjacjach zakupowych podstawowym prawem, wiecie, co jest? Zdanie następujące. Jeżeli kupujesz coś, pamiętaj, abyś chwalił produkt, który kupujesz i pamiętaj, abyś dał znać sprzedającemu, że ci zależy na tym produkcie. Jeżeli tego typu podejście masz, to maksymalizujesz efekt zakupowy. No i co się w tym momencie dzieje? Jeżeli nie masz wiedzy, która pozwala ci to interpretować i rozumieć, to w tym momencie pojawia się: panie, znowu, co pan chrzanisz? Przecież jak ja dam komuś znać, że mi zależy na tym produkcie i mi się on podoba, ja to chcę, to on mi podwyższy cenę, ale mnie na pewno nie opuści. Co jest nieprawdą. Jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy nie ma doświadczenia w negocjacjach. Tych negocjacjach, które właśnie są z najwyższej półki. Dlatego tu jest duży obszar do ogarnięcia. My Polacy go ogarniamy. Mamy, tak jak powiedziałeś, pewne bariery. Tak, ta bariera tej takiej otwartości, ale ona już powoli znika. Młodsze pokolenie już jest inne. Na przykład twoje. Ty w ogóle masz świadomość tego, prawda? Bo o tym mówisz. Także to było bardzo ciekawe i taki asumpt do tego, żebym troszeczkę więcej powiedział o innych aspektach.
No tak, wiesz, my już chyba, znaczy zależy tak naprawdę pewnie od środowiska, w którym żyjemy, od też, można powiedzieć w cudzysłowie, inteligencji, no bo wiadomo, że z tym to się łączy jakby też emocjonalnej, nie tylko takiej przyswajanie wiedzy.
Na pewno emocjonalnej, przede wszystkim emocjonalnej.
No, my mamy już świadomość, że możemy takie rzeczy robić, że to nie żaden wstyd, że to jest fajne nawet i tak dalej. No, to też się przydaje w biznesie, wiadomo. O twoich produktach, o tym, jakie świadczysz usługi, oczywiście będzie do tego odnośnik niżej pod filmikiem. Tutaj mówiłeś o tej komunikacji, która jest bardzo ważna w negocjacjach i to też trzeba zrozumieć, że właśnie ta komunikacja, czyli formułowanie komunikatów do kogoś, ja tak to przynajmniej zrozumiałem i chyba na faktach, jeżeli miałbym się tych czterech punktów, że tak powiem, czepić, no to jeżeli jakby nie, jak powiedziałeś, nie walczymy z nikim, nie negocjujemy ceny, no to musimy mówić o tym, co jest jakby na tym papierze, tak? W sensie, że o konkretnych faktach jakby.
Ja bym powiedział tak, fajnie, otwarcie, nie boisz się tego, kombinujesz sobie, prawda? To trochę inaczej wygląda. Jakieś elementy nazwałeś. Znaczy, klucz jest w tym, że ludzie podejmują decyzje na bazie emocji. My kiwamy głową często, że tak jest, ale tak naprawdę nie byliśmy uczeni tego. No przecież w której klasie szkoły podstawowej statystyczny Polak uczył się komunikacji? Ani w podstawówce, ani w średniej. Na studiach niektórzy mieli, tak? Tylko że kto uczył? Ktoś, kto się nigdy nie uczył, uczy się z książki. W związku z tym my jesteśmy na etapie rozwijania wiedzy komunikacyjnej. I teraz tutaj fundamentem wszystkiego jest zrozumienie, jak działa mózg ludzki, a mózg ludzki składa się z trzech mózgów. Z gadziego i limbicznego, czyli emocjonalnego. To są dwa mózgi, które razem nazywane są automatycznym i z mózgu logicznego albo racjonalnego, czyli dwie półkule, które mają tylko ludzie i ewentualnie, znaczy nie ewentualnie, mają także niektóre małpy, te człowiekokształtne, takie jak orangutany, jak bonobo, jak goryle czy szympansy, prawda? I teraz cała rzecz jest w tym, że jeżeli my rozumiemy, jak działa mózg automatyczny i racjonalny, a one działają wymiennie, jeżeli ja jestem zdenerwowany, boję się czegoś, wnerwiony, jestem zirytowany, mój mózg gadzi, idzie w górę razem z negatywnymi odczuciami limbicznymi, ale wtedy ograniczone są możliwości mózgu myślącego, logicznego, którym ja mogę tworzyć. I teraz co jest ważne? Mózg automatyczny nazywa się automatyczny, ponieważ nie mamy na ten mózg wpływu. Emocje ludzkie nie pojawiają się w naszej głowie, dlatego że mamy taką chęć. Albo na przykład dlatego, że podejmiemy decyzję, się boimy lub nie boimy. Przecież jak się boimy, jak ktoś nam powie nie bój się, ja powiem do siebie nie bój się, to ja nie przestanę tak robić. Jak chcemy się zakochać, to nie mówię idę się zakochać, tak? Tylko ja się zakochuję niezależnie ode mnie. I teraz rozumienie, że podstawową jakby kwestią negocjacji, komunikacji jest stymulacja mózgu automatycznego. Czyli cokolwiek robię w komunikacji, najpierw muszę zadbać, żeby mózg gadzi, zjechał w dół i to działa jak winda z przeciwwagą. A wtedy w górę jedzie logika i moje możliwości intelektualne. Czyli jak ktoś jest zdenerwowany, ja mam tak się komunikować, że nie będę mówił argumentami logicznie, bo wtedy komuś komunikuję, ty głąbie, ty nie wiesz, a ja wiem. Tylko ja stymuluję mózg i używam tak zwanego, uwaga, mechanizmu akceptacji. Jeżeli ktoś mówi, ale mi się podoba Piotr, który ma w tym momencie żółtą marynarkę i zieloną koszulę, tak? A ty sobie myślisz, jaką żółtą marynarkę? Przecież ja mam niebieską marynarkę i mam chyba bordową masz koszulę, jeśli dobrze widzę, prawda? I ty powiesz, ale zaraz, o czym ty mówisz? Przecież ja mam, tak nie jest, to ty gadasz głupoty. To ja momentalnie kopiesz mój mózg gadzi, prawda? I jestem jeszcze bardziej poirytowany. Ale jeżeli ty byś powiedział do mnie tak, Krzysztof, jakie to ciekawe, że ludzie mają różne spojrzenie na rzeczywistość. Powiedz mi, z czego wynika, że widzisz u mnie żółty kolor i zielony, prawda? Ja wtedy traktuję cię jak partnera, bo ty mnie traktujesz jak partnera. Mój gadzi zjeżdża w dół, tak, a na pewno nie wyjeżdża do góry i mówię, wiesz, no bo słuchaj, no bo ten odcień tak mi się wydaje i tak dalej, no i te moje okulary może są trochę zamazane. Jakie okulary? Okazuje się, że one są żółto-zielone i jeszcze jakieś inne, tak? Ja podałem taki może teoretyczny powód, ale sposób reagowania. Na przykład ktoś wchodzi i krzyczy, ty draniu, ty chamie, ty głąbie, ty jesteś nieuczciwy. Ja mu powiedzieć, panie, dlaczego pan mnie obraża? To wtedy jego mózg gadzi jeszcze bardziej idzie w górę, prawda? Czyli ja zamiast stymulować sytuację, tego drażnię. Ale jeżeli do niego powiem, proszę pana, z czegoś wynika, że pan tak mówi. Niech pan powie, o co chodzi, to musi być bardzo poważne. Coś pana bardzo zdenerwowało. To komunikat jest jaki? Nie komunikat jest, ty głąbie, ty chamie, tylko ja mu mówię, akceptuję twój stan, tak? Jego gadzi zjeżdża w dół, on widzi moje w porze zachowanie, jak mówią młodzi, prawda? I on zaczyna mówić, tak, bo się stało to, to, to. Ja mówię, no to teraz się panu nie dziwię. On się uspokaja, zaczyna ze mną komunikować. Ale teraz, jeżeli moje ego nie pozwala mi na to, żeby to wytrzymać i ja zaczynam reatakować, tak jest wojna i się nie dogadujemy.
No wiesz co, tak mi wpadło do głowy, że też chyba trzeba lubić ludzi, żeby reagować w ten sposób, bo powiem ci, no tak jak ty oceniłeś, tak jakby nawet momentalnie moją osobowość i myślę, że trafiłeś, to dla mnie takie coś, co ty powiedziałeś, jest naturalne. Ja nawet nie pomyślałbym, żeby zareagować w ten sposób, że a co ty mi tutaj mówisz o mojej koszuli, tylko w zasadzie zaciekawiłoby mnie to, czemu on tak powiedział, że nie, na tej zasadzie bardziej. Dlatego też chciałbym zapytać, to jest ciekawe, fajnie, czy w negocjacjach jest miejsce na walkę w takim razie? Czy są takie momenty na przykład, gdzie ta walka jest skazana? Oczywiście nie mówię o daniu sobie w mordę, czy o jakimś takim...
Mówisz o takiej walce słownej i przepychance.
Tak.
Powiem w ten sposób. No, często jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, szczególnie w takich negocjacjach punktowych, gdzie ktoś nas zaatakuje i tak dalej. No i czasami nie mogę być naiwny, ale kiedyś jeden Japończyk, karateka, zapytany, co zrobić, jak ktoś wyprowadza na ciebie cios, jak najlepiej się zachować? A Japończyk na to odezwał, najlepiej tam nie być. Tak? I tu jest kwintesencja negocjacji. Negocjacje to aikido. Negocjacje to nie jest walka, ale czasami są momenty, trzeba doprowadzać do, na przykład ja często doprowadzam do tak zwanego wybuchu kontrolowanego. Co to znaczy? Ja wiem o tym, że musi zderzyć się coś z czymś, więc ja indukuję to relatywnie wcześnie, robię to pod kontrolą, emocje się wyzwalają, ktoś wyrzuca z siebie pewne rzeczy i później już może być tylko spokojnie. Ale trudno to nazwać walką, więc odpowiedź na twoje pytanie jest tak. Generalnie zawodowe negocjacje w ogóle nie są związane z walką. Generalnie bardzo rzadko następuje wymiana ciosu. A nie ma w negocjacjach zawodowych miejsca na jakieś triki, na jakieś taktyki rozumiane w formie triku, bo oczywiście jest pewna taktyka, ale to nie jest coś, jak ma kogoś nabrać, tylko jaką mamy kolejność postępowania. A najczęściej to jest, jak możemy zadbać o drugą stronę, żeby ten obraz emocjonalny był pozytywny dla nas, dla obu stron. Dlatego odpowiedź na twoje pytanie, czy jest miejsce na walkę i tak dalej, no jak popatrzysz na mój charakter, na moją osobowość, po mnie widzisz, no to raczej nie kojarzę się z ciepłymi kluchami, prawda? Ale tak jak powiedziałeś, trzeba kochać ludzi. Ja kocham ludzi, tak, faktycznie, to jest moja osobowość. Mimo, że ja mam bardzo ostry charakter, całe życie się z tym bije, że czasami za ostry i potrafię przyładować bardzo ostro. Ale czy ja się tym szczycę tym? Już nie, już dawno przestałem się szczycić. Ale teraz jest druga sprawa. Jak ja wychodzę z negocjacji, to wiesz, co najczęściej słyszę? Słyszę takie słowa. Krzysztof, ale ty jesteś jak anioł. Jaką ty masz cierpliwość? Jaki ty jesteś spokojny? Bo ja mam być skuteczny. Jeżeli chcesz być skuteczny, skuteczna, to zadbaj o emocje przede wszystkim swoje. Bardzo tu polecam książkę Williama Ury Odchodząc od nie. To jest książka bardzo stara. Mało starych książek jest adekwatnych do sytuacji, ale ona ciągle jest bardzo fajnie aktualna, ciągle ją polecam. Ja zresztą napisałem już książkę, będę ją wydawał w najbliższym czasie, także Piotrze, podaruję ci ją z przyjemnością, w podziękowaniu za ten podcast. Tak? Tak, słucham?
Jakubie.
Boże, widzisz? Popatrz się. No zobacz się, jak ja jestem. Jakbyś poznał osoby, z którymi współpracuję, powiedział, że Krzysiek ma jedną taką przypadłość. Mianowicie ja bardzo mylę imiona i naprawdę nie dopasowuję teraz to, żeby to fajnie wyglądało. Ja faktycznie. Kuba, przepraszam cię serdecznie. Mea culpa. A parę razy powiedziałem Piotrze. Przepraszam serdecznie. Także mówiąc o walce, nie mówimy o negocjacjach. Odchodzi się od tego generalnie. Już nie mówiąc o trikach, o jakichś takich pseudotaktykach. Nieraz się słyszy niska piłka, zmoczone gniazdo, dobry zwój policja, drzwiami w twarz. Słuchajcie, to w negocjacjach po prostu nie istnieje. My negocjatorzy oczywiście wiemy, jak na coś takiego zareagować, ale to 90% tych tematów się niweluje na samym wejściu, obnażając to, mówiąc, hej, zostawmy tego typu taktyki, bo to nie ma sensu.
Czyli to jest pewnego rodzaju też mindset, takie nastawienie, przygotowanie, bardziej niż takie triki, bo to też zawodowy negocjator właśnie wyczuje. Fajnie, dobrze, że to powiedziałeś.
To pozwól, że ja ci wejdę słowo. 51% negocjacji powinno się odbyć, zanim się rozpoczął.
O, super.
To jest hasło, które sobie przypomnimy. Jeżeli ja jadę na negocjacje, które będą trwały dzień, to ja się przygotowuję 2-3 dni. Jeżeli coś ma trwać godzinę, to ja przynajmniej z pół dnia będę siedział się do tego przygotowywać. Często moi klienci mówią, wiesz co, Krzysiek, Boże, jaką ty masz cierpliwość, ci się przygotowałeś do tego 2 dni, a ja myślałem, że zawodowy jest to tak, wiesz, pyknie tu, pak i pójdzie, nie? To właśnie dlatego jestem zawodowcą.
Bo się przygotowujesz. I też powiedziałeś o tym, że wiesz co, powiedziałeś o tym, że dajesz ujście komuś właśnie emocjom. To jest ciekawe, to jest naprawdę taka nowa rzecz, o której ja jakby niezbyt zdawałem sobie z tego sprawę, że faktycznie można tak zrobić, że można lekko po prostu dać komuś, jakby widać, że on ma jakieś emocje za tym, coś za tym stoi, może strach, może jakaś niepewność, że dać ujście temu, a dopiero później przejść jakby do jakichkolwiek rozmów, tak? Dobrze to zrozumiałem?
Świetnie. Ja mam setki klientów, setki firm, z którymi na przestrzeni tych 14 lat tutaj, no oczywiście o wiele więcej w Stanach Zjednoczonych, współpracowałem. Wszyscy się przede wszystkim tego uczą. Jak zadbać o drugą stronę. Opanuj własne emocje i opanuj czyjeś emocje. A reszta, zwłaszcza wśród Polaków, jak zauważmy taką rzecz. Jeżeli emocje po jednej stronie będą pozytywne, no to przecież położymy klocki na stole, sobie poukładamy. A Polacy szczególnie znajdą rozwiązanie, prawda? Bo jesteśmy w tym świetni w szukaniu rozwiązań. Co nam przeszkadza? Emocje.
Okej. Okay. A jakbyś miał powiedzieć 5 cech świetnego negocjatora?
Przede wszystkim umiejętność słuchania. A właściwie powinien zacząć umiejętność przygotowywania się. Bo zauważmy jedną rzecz. Jeżeli ja włożę dużo pracy w przygotowanie się, to opanowanie moich emocji będzie o wiele łatwiejsze, dlatego że ja będę przygotowany na warianty. W związku z tym może pierwszą bym zaczął w ogóle cierpliwość do przygotowywania się. Ale nie tylko do przygotowania się merytorycznego, na przykład mamy kontrakt techniczny, ale dla drugiej strony najważniejsze jest na przykład bezpieczeństwo współpracy z nami. Więc my jak się skupiamy na jakimś technicznym kontrakcie, jak są śrubki poukładane, zawory porozkładane, jakie części będą użyte i tak dalej, to może jest 10-20%. Natomiast 80% to są warunki współpracy, zaplecze współpracy, emocje współpracy, bezpieczeństwo. Więc to jest przygotowanie. Drugie, to bym powiedział, zdecydowanie umiejętność słuchania. Nie mówienia, umiejętność słuchania. Trzecia sprawa to jest zasada, która jest niezwykle istotna i powiązana ze słuchaniem, mianowicie umiejętność zadawania pytań. Bo jak zadajesz pytania, mówisz komuś o tym, że jesteś jego partnerem, ale jednocześnie polegasz na jego zdaniu w decydowaniu o tym, co ty wiesz, co ty chcesz powiedzieć. Czyli potrzebna ci jest druga strona, to jest pokazywanie zainteresowania drugą stroną. I to są takie trzy rzeczy, a więc przygotuj się, ćwicz słuchanie, bądź cierpliwy. To nie tylko kwestia przerywania, ale to jest autentycznego słuchania. Kolejna sprawa to jest właśnie doprowadzenie do sytuacji, w której ty pytaniami stylujesz, rozwijasz rozmowę. Na przykład takim błędem negocjatora to jest, ktoś zadaje pytanie, powiedz mi, z czego wynika to. Ktoś ci mówi, a ty już dajesz rozwiązanie. Nie, trzeba pójść głębiej, pokazać autentyczne zainteresowanie. I to jest ta jakby trzecia sprawa. Jeśli chodzi o dwie następne, ja mógłbym tutaj wymieniać już dużo innych, prawda? Ale ja bym się zawężył do tych trzech, bo one są punktem wyjściowym. Natomiast na pewno jest parę innych jeszcze tematów. Głównym tematem to jest to, że zawsze powinno do negocjacji przygotowywać się wariantowo i budować tak zwane algorytmy reagowania. Czyli ja mogę tam spotkać gościa, który jest w takim humorze, takim i takim. Bardzo często już kogoś mniej więcej znamy, ale możemy od kogoś się dowiedzieć, z kim się spotykamy. I na przykład jak on będzie w silnej kontrze i jest niechętny nam, jak on powie, dobrze, to porozmawiamy, jak ktoś powie, o, to fajnie, że jesteście. Prawda? Jak reagować w tych różnych sytuacjach? Jeżeli ja przygotuję sobie to wcześniej, przećwiczę, jest mi o wiele łatwiej. A ćwiczenie nie polega na tym, że ty wkuwasz do głowy, co powiesz, tylko jakby budujesz sobie konstrukt, kierunek, jak zareagujesz. I to się nazywa algorytm. Prawda? I pod to można podstawić różne słowa, w zależności od osoby, od twojego charakteru i tak dalej. I tu bym powiedział, to są takie najważniejsze cechy, bo to, że ja mam się przygotować merytorycznie, co do tego, jak powiedziałem wcześniej, subject matter, czyli tego mięsa, no to chyba to jest oczywiste, no nie przyjdę nieprzygotowany. Prawda? I powiem jeszcze jedną rzecz, mianowicie zawodowy negocjator przede wszystkim pisze, czyli przygotowuje się na piśmie i w czasie negocjacji notuje sobie pewne rzeczy.
Mm-hmm. Super, fajnie. Wiesz co, ciekawe, że takie podejście do negocjacji. Ja tak mam na przykład ze sprzedażą. Właśnie jeżeli chodzi o sprzedaż, ja też sobie takie właśnie algorytmy przygotowywałem i to bardzo fajnie rzutuje, no bo znam pewne obiekcje, one są później już troszeczkę stałe. Oczywiście w negocjacjach może to być szerokie pojęcie, no bo też to jest jakby inna dziedzina, więc tam inne te obiekcje mogą być, nie? Okej, ja myślę, że takim fajnym akcentem, tymi radami moglibyśmy już zakończyć. Ja bym jeszcze takie pytanie małe wrzucił, taki kejsik, jakie pytania przydają się w negocjacjach? Jakieś na przykład dwa pytania, które... No.
Już oczywiście. Pierwsze pytanie to jest, czy możesz powiedzieć mi coś więcej na ten temat? To jest pierwsze pytanie, czyli to rozwijanie. Jestem konsekwentny w przedstawianiu tego. A druga sprawa to jest, powiedz, z czego wynika, że coś chcecie. Czyli jest tak zwane 5 poziomów słuchania. Najniższy poziom to jest ignorowanie, wyższy to jest konkurowanie, wyższy to jest doradzanie, takie non-stop reagowanie na czyjeś słowa. Ale później jest słuchanie faktów, na końcu słuchanie emocji. Na najwyższym poziomie. I to słuchanie emocji, słuchanie faktów. Czyli powiedz mi więcej, to słuchanie faktów, a z czego wynika słuchanie emocji. I to są jakby takie dwa kierunki. Bo chcemy zrozumieć, z czego wynika, że ktoś coś chce, a nie co chce. Czasami rozumienie, co chce, wcale mi nie odpowiada na pytanie, jak ja mam zareagować. I to jest moja odpowiedź na twoje pytanie. Jakie dwa pytania? Właśnie tak. A jeszcze dodam ci taką ciekawostkę i twoim słuchaczom, czy naszym słuchaczom w tym momencie. Mówicie, najgorszą odpowiedź odpowiedzią na przykład na pytanie spośród akceptowalnych, ale najgorszą, czy dowieziecie na czas, jest odpowiedź tak, dowieziemy. A wiesz dlaczego? Bo przecież, jeżeli ty mi zadaj mi pytanie, czy dowieziesz to na czas?
Czy dowieziesz to na czas?
Albo czy zrobisz mi to na czas?
Czy zrobisz mi to na czas?
Jeżeli ja powiem tak, zrobię, to jaką ja ci informację przekazałem? Przecież zerową. Tak naprawdę ja ci nic nie powiedziałem. A teraz jak zadam sobie pytanie, z czego wynika, że ty zapytałeś, no to z tego, że tak, nie znasz mojej firmy. Widocznie miałeś przedtem przejścia jakieś, że ktoś mi powie na czas. Nie masz do końca zaufania i ja do ciebie teraz znowu mi powiedz, z czego, znaczy, czy dowieziesz mi, na, dostarczysz mi to na czas.
Czy dostarczysz mi to na czas?
Ja wie, albo panie Jakubie, albo panie prezesie, tak? Panie dyrektorze, jakkolwiek. Gdybym panu odpowiedział, że tak, byłoby to mało wiarygodne. Bo przecież jeżeli pan o to pyta, to wynika to z tego, że pan nie zna naszej firmy i nie ma pan do końca zaufania. A być może z tego, że przejechał pan się w przeszłości na firmach, które panu obiecywały. Czy nie jest tak?
Tak.
Dobrze. Faktycznie. Dlatego pozwoli pan, że podam panu 3 fakty dotyczące tego, jak jesteśmy zorganizowani i z czego wynika, że powiem panu, że dostarczymy na czas. I teraz podam te 3 fakty. Inaczej?
Czyli tak odpowiadasz na tą potrzebę, tak?
Ja nigdy nie argumentuję. Bo gdybym ja ci odpowiedział, tak przywieziemy, to jest taki komunikat domu z Bugadziego. Słuchaj, głąbie, ja wiem, a ty nie wiesz.
No tak.
Ja ci powiem, że tak. I to w ogóle to, co pytasz w tym momencie, wynika z tego, że ty nie masz pojęcia, jaka jest sytuacja. Dlatego mózg gadzi, wtedy idzie w górę, jest podrażniony. I to jest mało wiarygodne. Ale jeżeli ja powiem, pan w tym momencie widzę, że nie ma do końca zaufania do naszej firmy, prawda? No z drugiej strony nie może pan mieć, bo nas pan nie zna. Wtedy ty powiesz co? No faktycznie, no w pewnym sensie tak jest. I co się u ciebie dzieje? Mózg gadzi, idzie w dół, logicznie się włącza i pojawia się tak zwany dysonans poznawczy. Co to jest dysonans poznawczy? Mówisz sobie tak, kurczę, ale tego faceta przeatakowałem, a on tak grzecznie mnie potraktował. I masz takie poczucie, cholera, ostro zareagowałem, ale ja nie jestem taki niegrzeczny. I to jest dysonans poznawczy, który powoduje, że ty chcesz teraz pokazać, wie pan, no ja tak zapytałem, nie, no ja wiem, że jesteście dobrą firmą, no ufam temu, że to zrobicie fajnie, dobrze, przepraszam, że tak zareagowałem. Tak? I nagle ty obracasz się zupełnie w drugą stronę. I ta rodzaj negatywnej jakby komunikacji z twojej strony, czy dowieziecie, bo to jest kwestionowanie, tak, i tak dalej, nagle obraca się to, że ty jeszcze idziesz za mną.
No, super, super. To tak naprawdę kwestia tego dobrego rozegrania. Takiego czegoś, bo to można albo wiedzieć, albo nie wiedzieć. Słucham?
Rozumienie, jak działa ten mechanizm mózgu.
Tak, tak, tak. No to fajnie, dobra, dzięki Krzysztof za rozmowę, super, mega fajną wartość daliśmy słuchaczom, ty głównie dałeś swoimi odpowiedziami, super, mega fajnie, merytorycznie, poznaliśmy pewien zarys tych negocjacji, myślę, że to też nie jest nasz jedyny podcast, bo masz dużo więcej do powiedzenia na inne tematy, ale negocjacje gdzieś tam zarysowaliśmy w pewien sposób.
Pozwól, że ja teraz coś powiem. I tu poznacie we mnie osobę, która nie tylko jest Polakiem, ale także Amerykaninem. Oczywiście jestem przede wszystkim Polakiem, ale mój umysł działa w trzech obszarach. Polskim, amerykańskim i na Dalekim Wschodzie. Jako negocjator jestem przede wszystkim zanurzony w Dalekim Wschodzie, bo stamtąd pochodzi ta największa wiedza. I powiem teraz pewną rzecz. Chcę ci podziękować. I to nie jest pod publiczkę, to nie jest, ani ty mi o tym nie powiedziałeś, żebym coś takiego powiedział. I mało kto ci to powie, ale ja ci to powiem po amerykańsku. Rzadko mi się zdarza, że ktoś, kto ze mną wcześniej nie umawiał pytań, bo faktycznie nie umawialiśmy, bo taka jest konwencja, żeby to było życie, w sposób tak klarowny, fajny, zdroworozsądkowy, potrafi te pytania zadawać. Ba, to co ty pokazałeś w pytaniach, to właśnie pokazało, że ty nie jesteś laikiem. I za to ci dziękuję, bo jak powiedziałeś, że to przede wszystkim ja wniosłem wiedzę merytoryczną, ale ja bym jej nie wniósł, gdybyś ty nie uruchamiał tymi pytaniami. I dlatego to ty teraz przełknij tą żabę, czy połknij żabę pod tytułem nie wstydź się, żeby ktoś cię pochwalił nawet na twojej antenie, ale to jest autentyczne, rzeczywiste i za to ci dziękuję. Oby takie podcasty częściej miały takich gospodarzy.
Super. Ja też cenię sobie takie pochwały, bo one nie są też puste. Nie, to nie jest coś na zasadzie bardzo fajnie poprowadziłeś, bo to nic nikomu nie mówi. Tylko faktycznie fajnie powiedziałeś jeszcze ze swojego doświadczenia, jak to wygląda. Więc no dzięki wielkie i linki do gdzieś tam mediów Krzysztofa zobaczycie sobie w opisie na YouTubie. Będzie też podcast do posłuchania na Spotify'u, na innych platformach, także tam już nie ma miejsca na linki, ale można sobie spokojnie posłuchać, jak się gdzieś tam idzie na spacer, biega czy cokolwiek. Więc dzięki Krzysztof za rozmowę i żegnamy się. Hej.
Dziękuję bardzo serdecznie. Powodzenia dla wszystkich.